Rozdział 25. Obiad. Nie ulegało wątpliwości, że biesiadników idących do jadalni nurtowała myśl jedna i ta sama. Zastanawiali się, jaka dziwaczna siła sprowadziła ich do tego domu. Ale chociaż dziwili się wszyscy, a niektórzy niepokoili, w gruncie rzeczy byli radzi, że znaleźli się tutaj. A przecież gospodarza znali od niedawna. Był samotnikiem i oryginałem. Nie wiadomo, skąd pochodziła jego prawie legendarna fortuna. Taki stan rzeczy nakazywał mężczyznom ostrożność, kobietom zaś w ogóle nie wypadało przekroczyć progów tego domu pozbawionego gospodyni. Ale mężczyźni machnęli ręką na ostrożność, kobiety na konwenans, nie mogąc oprzeć się palącej, przemożnej ciekawości. Nawet sztywny Cavalcanti i nazbyt swobodny Andrea byli mocno przejęci, znalazłszy się na zebraniu towarzyskim u tego człowieka, którego zamysłów znać nie mogli. Pani Danglars drgnęła, kiedy na słowa hrabiego pan de Villefort pospieszył, aby służyć jej ramieniem, a panu de Villefort zaszły mgłą oczy przysłonięte złotymi okularami, gdy baronowa ujęła go pod rękę. Emocja owa, jakiej oboje doznali, nie uszła uwagi hrabiego, bo i zresztą zachowanie tych dwojga ludzi w tym właśnie miejscu byłoby ciekawe dla każdego obserwatora. Pan de Villefort miał po prawicy panią Danglars, a po lewicy Morella. Hrabia usiadł między panią de Villefort a Danglarsem. Miejsce Debray'a wypadało między panami Cavalcanti, a Chateau Renauda między panią de Villefort a Morellem. Uczta była wspaniała. Monte Cristo umyślił odstąpić całkowicie od obyczaju biesiad paryskich, pobudzając bardziej ciekawość gości aniżeli apetyt, boć tego właśnie pragnęli. Była to biesiada wschodnia, jak gdyby z arabskiej baśni. Wszelkie owoce, jakie cztery części świata zdołają dostarczyć nam nietknięte i soczyste, sypiąc je do europejskiego rogu obfitości, piętrzyły się piramidami w chińskich wazach i japońskich czarach. Ptaki najrzadsze ustrojone piórami, olbrzymie ryby na podłużnych srebrnych półmiskach, wszelakie gatunki win egejskich, syryjskich i południowoafrykańskich opalizujące w dziwacznych flaszach, których sam wygląd przydawał jeszcze im smaku, przesuwały się niczym na uczcie u Apicjusza, przedowymi paryżanami rozumiejącymi, iż można utopić 1000 ludwików w obiedzie na 10 osób, ale pod warunkiem, że będzie się jadło perły, jak to czyniła Kleopatra, albo piło płynne złoto, jak to czynił wawrzyniec Medyceusz. Monte Cristo, widząc to ogólne zdumienie, jął śmiać się i wyszydzać sam siebie. Moi panowie, rzekł, przyznacie mi chyba, że kto osiągnie pewien stopień fortuny, potrzebuje już tylko rzeczy zbędnych, tak jak panie przyznają mi, że osiągnąwszy pewien stopień egzaltacji, dostrzegamy rzeczywistość już tylko w ideale. Owóż w myśl tych wywodów, czymże jest cudowność? Tym, czego nie rozumiemy. Czegóż pożądamy prawdziwie? Tego, czego zdobyć nie możemy. Wtedy całe życie zaprzątam się tym jedynie, aby oglądać to, czego zrozumieć nie potrafię i zdobywać rzeczy nie do zdobycia. Udaje mi się to dzięki pieniądzom i woli. Goniąc za jakąś chimerą, ukazuje nie mniejszą wytrwałość niż na przykład pan baron Danglars, kiedy buduje linię kolejową, albo pan de Villefort, kiedy skazuje człowieka na śmierć, pan Debray, kiedy zaprowadza ład w królestwie, pan Chateau Renaud, kiedy nadskakuje kobiecie, pan Morel, kiedy ujeżdża konia, którego nikt jeszcze poskromić nie zdołał. Tak to na przykład widzicie państwo dwie ryby. Jedna wylęgła się o 50 mil od Petersburga, a druga o 5 mil od Neapolu. Czy to nie zabawne skojarzyć je na jednym stole? To chyba sterlet, ozwał się Chateau Renaud. Jakbyś pan zgadł. A tamta, jeśli się nie mylę, to Lampreda, dodał Cavalcanti. Naturalnie. A teraz niech pan, panie baronie, zapyta, gdzie można wyłowić te ryby. Sterleta tylko w wodze, oznajmił Chateau Renaud. A Lampredę tej wielkości jedynie, o ile wiem, w jeziorze Fusaro, powiedział Cavalcanti. Nie do wiary, zawołali biesiadnicy. A no cóż, to właśnie mnie bawi, rzekł Monte Cristo. Jestem jak Neron, żądny niemożliwości, ale okazuje się, że i was, moi państwo, w tym momencie też to bawi. I dlatego to mięso, gorsze może niż mięso łososia czy okonia, wyda wam się zaraz nieporównane, boście myśleli, że zdobyć go nie sposób, a jednak jest przed wami. Ale jak odbywa się transport tych ryb do Paryża? Nic prostszego. Przyjechały w dwóch beczkach. Jedną beczkę wymoszczono trzciną i wodorostami rzecznymi, a drugą sitowiem i wodorostami jeziora. Władowano je na specjalnie w tym celu zbudowany furgon. I tak Sterlet żył dni 12, a Lampreda tydzień. Żyłyby sobie dalej, gdyby mój kucharz nie ugotował Sterleta w mleku, a Lampredy w winie. Oho, pan baron Danglars jakoś mi nie dowierza. Raczej tylko wątpię. I Danglars uśmiechnął się tempo, jak to on. Baptysto, ozwał się hrabia, powiedz, żeby przynieśli żywego Sterleta i Lampredę, bo, proszę państwa, mam jeszcze trochę ryb w innych beczkach i żyją. Danglars wybałuszył oczy, biesiadnicy klasnęli w dłonie. Czterech służących wniosło dwie beczki przystrojone morszczyzną. W jednej i w drugiej pluskały się ryby tegoż gatunku, co te, które podano na stół. — Ale dlaczego po dwie? — zapytał Danglars. — Bo jedna umarłaby z nudów — objaśnił z prostotą hrabia. — Naprawdę jesteś pan cudotwórcą — rzekł Danglars. — Niechże sobie filozofowie gadają, co chcą, ale bogactwo to rzecz wspaniała. — A zwłaszcza jeśli łączy się z pomysłowością — dodała pani Danglars. — O, zbyt wielki pani baronowa czyni mi zaszczyt, pomawiając mnie o nią. Nikt pod tym względem nie dorównał starożytnym Rzymianom. Pliniusz powiada, że z Ostii przesyłano do Rzymu ryby z gatunku, który nazywa się mulus. Sądząc z opisu, idzie o naszą doradę. Niewolnicy, zmieniając się po drodze, nieśli ją na głowie. Sprowadzić doradę żywą było zbytkiem, ale i sam widok, jak dokonywała żywota, był bardzo ciekawy. Zmieniała wtedy kilka razy barwę, przybierając kolejno wszystkie kolory tęczy, a kiedy tęczować przestała, odsyłano ją do kuchni. Agonia taka należała do jej zalet. Gdyby nie widziano tej ryby za życia, gardzono by nią po jej śmierci. — Tak, ale z Rzymu do Ostii jest najwyżej mil 8 — zauważył Debray. — Oczywiście — odparł Monte Cristo, ale kto urodził się w 1800 lat po Lucullusie, winien go prześcignąć, gdyż inaczej nie miałby żadnej zasługi. Obaj panowie Cavalcanti wytrzeszczyli oczy, mieli jednak na tyle rozumu, że nie odzywali się słowem. — Wszystko to jest urocze — ozwał się Chateau Renaud, ale przyznam się, że podziwiam tu najbardziej co innego. Niewiarygodną szybkość, z jaką obsługują pana. Bo przecież pan hrabia kupił ten dom niecały tydzień temu, prawda? — Chyba tak, odparł Monte Cristo. Otóż jestem pewien, że w tak niedługim czasie dom ten całkowicie przebudowano. O ile pamiętam, miał inne wejście, a dziedziniec był wyłożony kamiennymi płytami i goły, a dziś rozpościera się tam przepyszny trawnik otoczony drzewami wyglądającymi na stuletnie. Cóż robić? Lubię zieloność i cień, odrzekł Monte Cristo. A rzeczywiście, ozwała się pani de Villefort. Przecież wchodziło się tutaj drzwiami od gościńca. Pamiętam, że tak było jeszcze tego dnia, kiedy ocaliłeś mnie pan cudownie. Tak było, łaskawa pani, odrzekł Monte Cristo, ale spodobało mi się bardziej inne wejście. Mam stąd widok na lasek buloński. W 4 dni tyle zmian, powiedział Morel, to cud. Owszem, dodał Chateau Renaud, ze starego domu tak szybko zrobić nowy to sztuka nie lada, a był to dom bardzo stary i w dodatku bardzo posępny. Parę lat temu matka przysłała mnie tutaj, żebym obejrzał tę posesję, kiedy pan de Saint-Méran wystawił ją na sprzedaż. — Pan de Saint-Méran? — zdziwiła się pani de Villefort. — To ten dom, nim pan hrabia kupił, należał do pana de Saint-Méran? — Zdaje się, że tak. — Jak to zdaje się, to pan nie wiesz, od kogo ten dom kupiłeś? — Nie, jak mi Bóg miły, takimi drobiazgami zajmuje się mój intendent. To prawda, przez jakie 10 lat nikt tu nie mieszkał, rzekł Chateau Renaud. Przykro było patrzeć na te spuszczone żaluzje, pozamykane drzwi i na dziedziniec zarosły trawą. Gdyby właścicielem nie był teść pana prokuratora, można by pomyśleć, że to dom przeklęty, gdzie popełniono zbrodnie. Villefort, choć dotychczas nie tknął ani jednego z paru kielichów napełnionych co najrzadszymi winami, chwycił pierwszy z brzegu i wychylił duszkiem.